Kroniki Valoranu, kronika pierwsza, cena neutralności, rozdział ósmy, granice poświęcenia. Karma przeciskała się przez tłum, zmierzając do gmachu przodków. Czekała ją ciężka bitwa, której wyniku nie była pewna. Głosy są podzielone, ale większość mają tradycjonaliści, którzy są zwolennikami kapitulacji i wynegocjowania pokoju za wszelką cenę. To nie może się udać. Karma wiedziała o tym aż za dobrze. Noxus nie chce podbijać i wcielać Ioni do swojego państwa. Noxus chce całkowitej asymilacji kraju. Czy starszyzna tego nie widzi? Teraz, gdy stało się najgorsze i pierwszy wśród równych sobie nie żyje, szanse odwetowców topnieją w oczach. Nie będzie mogła się sprzeciwić całej Radzie, a sprzymierzeńców ma tak niewielu. Stanęła przy fontannie oświeconych i przymknęła oczy. Starała się uciec od rzeczywistości i choć na chwilę cofnąć się w czasie, gdy świeża górska bryza niosła orzeźwienie, a plusk wody przelewającej się w fontannie dawał ukojenie. Teraz fontanna była oblegana przez ludzi, którzy rozpaczliwie szukali azylu. Niestety, tu go nie znajdą. Klasidium pękało w szwach. Ulice zamieniły się w zbiorowiska uciekinierów z południowych prowincji. Nie było dla nich miejsca. Stolica Ioni nigdy nie była przygotowana na taką ilość ludzi. Gospody i zajazdy były przepełnione. Rada Starszych udostępniła wszystkie świątynie i budynki administracyjne. Jednak to nie wystarczało. Rynki, skwery, parki oraz ogrody zadumy zamieniły się w obozy. Wszędzie byli ludzie, którzy stracili wszystko. Gdyby nie rozkaz selekcji dóbr i konfiskaty majątku, nie dałoby się przejść, a ludzie umieraliby z głodu. To była dobra decyzja Rady. Szkoda, że jedyna. Jakby tego było mało, złotym szlakiem ciągnęły fale nowych uchodźców. Ionia przegrywała, a ostatnim punktem oporu miało być Placidium. Najwyraźniej nikt nie miał pomysłu, co dalej zrobić. Rada sprzeczała się i nie była zjednoczona. Nawet trudno mieć o to do nich pretensje. Przecież nie byli gotowi na wojnę. Przez wieki szukali oświecenia, a tymczasem należało budować forty i szkolić armię. Karma podążała w kierunku gmachu przodków, kompleksu budynków osadzonych w najbardziej malowniczym miejscu Placidium. Budowlę otaczał olśniewający ogród, którego największą chlubą były kwitnące przez cały rok drzewa wiśni. Nikt do końca nie wiedział, jaki cud to sprawił, ale wielu przypisywało tą zasługę Sorace, istocie pochodzącej od gwiazd i podobnie jak one, pozostającej poza zasięgiem i zrozumieniem zwykłych śmiertelników. Siedziba Rady była otoczona pajęczyną strumieni i można było się do niej dostać jednym z czterech mostów. W każdym innym przypadku Karma poświęciłaby godziny na kontemplację i medytację w świętych ogrodach Placidium. Teraz jednak musiała się skupić na zadaniu. Gmach był przepięknym budynkiem, osadzonym na naturalnej wyspie. Dwie kondygnacje zwieńczał błękitny dach, który idealnie korespondował z barwionymi na czerwono oraz białymi wykończeniami. Karma weszła południowym mostem, dedykowanym żywiołowi ognia, który idealnie odzwierciedlał jej nastrój. Strażnicy zgięli się w pokłonie przed oświeconą, gdy ta bez słowa mijała kolejne posterunki. Szmer wody i cichy śpiew ptaków towarzyszył jej w drodze. Zapach sakury, czyli kwiatów wiśni, niemal oszałamiał, ale ona potrafiła znaleźć w nim ukojenie i spokój. Przed głównym budynkiem znajdował się pomnik symbolizujący cztery żywioły oraz siłę ducha, najważniejszy element drogi do oświecenia. To właśnie duch był spoiwem, które pozwalało opanować moc żywiołów i wyzwolić się od ograniczeń. Magiczne awatary żywiołów krążyły po okręgach względem siebie oraz centrum, które stanowił awatar ducha. Połączenie tych pięciu elementów było ukoronowaniem drogi ku oświeceniu. Karma wiedziała, że zaszła już daleko na tej ścieżce i teraz potrzebowała wszystkich mocy naturalnych i ponadnaturalnych, aby przekonać Radę Starszych. Wzięła głęboki oddech i weszła do środka. Czas rozpocząć wojnę. Dosłownie i w przenośni. Prosty korytarz prowadził do sali narad. Wzdłuż niego stał szpaler Hatamoto, najlepszych wojowników poszczególnych prowincji, którzy przybyli tu wraz ze swymi seniorami. Odświętne zbroje mieniły się w blasku kaganków. Wojownicy składali pokłon przed mijającą ich oświeconą. Ostatni z nich otworzył drzwi do sali narad. Pomieszczenie znajdowało się w centrum gmachu przodków, otoczone pięknymi zdobionymi ścianami, na których ukazana była droga ku oświeceniu. To miejsce nie miało dachu, było otwarte na niebo. Według rytuału obrady mogły trwać od momentu ukazania się oblicza Matki Słońce, która będąc w zenicie widniała dokładnie nad salą, natomiast musiały się skończyć, gdy ojciec księżyc górował nad światem i o północy spoglądał zniecierpliwionym wzrokiem na radę, która wciąż debatowała. W okręgu siedziało 11 starców, starszych poszczególnych prowincji. Jedno miejsce było puste, to najważniejsze, ustawione na samym szczycie okręgu. Brakowało starszego prowincji Kumak, pierwszego wśród równych sobie, przewodniczącego rady i sprzymierzeńca karmy w walce z Noxusem. Rou Jin nie żył, wiedzieli już o tym wszyscy. Karma pokłoniła się Radzie Starszych i usiadła poza okręgiem. Oświecona była uznawana za księżnę Ioni, ale nie była członkiem rady. Bez względu na pozycję, ona tu była gościem i musiała stosować się do obowiązujących zasad.
Witam szlachetną radę, której mądrość i sprawiedliwość są błogosławieństwem na drodze do oświecenia.
Karma raz jeszcze się pokłoniła.
Pozwólcie, że najpierw wyrażę swój nieukojony żal i smutek z powodu śmierci seniora prowincji Kumak, pierwszego wśród równych sobie. To niepowetowana strata dla całej Ioni oraz ogromne osłabienie w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa.
Dziękujemy za te słowa, Karmo, ale czy twoje intencje są równie szczere jak żal po stracie seniora Kumak?
Starszy prowincji Odo przyglądał się uważnie. Zaczęło się, pomyślała Karma i zwróciła oblicze w kierunku pytającego.
Moje intencje są znane i nie mam zamiaru ich ukrywać, zwłaszcza w sytuacji, w której się znaleźliśmy. Potrzebujemy jednomyślności i zdecydowanych działań. W innym przypadku los Ioni zostanie przesądzony.
Mówisz o totalnej wojnie, Karmo. Wojnie, do której nie jesteśmy przygotowani. Placidium wypełniają uciekinierzy z południowych prowincji.
Senior Odo rozłożył dłonie w bezradnym geście.
Ionia nigdy nie była w takiej sytuacji jak dziś. To nasza ostatnia szansa, żeby przeciwstawić się najeźdźcy, który depcze i plugawi naszą świętą ziemię, a mieszkańców wyżyna jak bydło.
Kto niby ma się przeciwstawić potędze Noxus? Chłopi? Mnisi?
Starszy Odo podniósł głos.
Seniorze Odo, wszyscy muszą stanąć do walki. Nie zapominajmy, że mamy armię.
Karma zawiesiła głos, ale starszy prowincji Odo nie pozwolił jej dokończyć.
Armię? Rozbite jednostki nazywasz armią? Przypominam, że nie mamy generała. Mistrz odszedł, zaginął lub oszalał. Nawet największa armia bez generała nie może przeciwstawić się karnym oddziałom, które od zawsze szkolone są tylko w jednym celu, którym jest wojna.
Generał jej żyje, choć trudno byłoby się nie zgodzić z tezą, że najprawdopodobniej postradał zmysły. Zwłaszcza po tym, czego był świadkiem.
Odparowała Karma.
Szlachetna Rada z pewnością wie, o czym mówię. To bestialstwo i barbarzyństwo Noxjańczyków doprowadziło do tego stanu. No jak rozumiem intencje seniora Odo, powinniśmy potulnie przywitać generała Dariusa i poddać się jego woli, licząc, że oszczędzi tych, którzy zaakceptują okupację Ioni.
Karma starała się panować nad głosem. Nie, to z pewnością nie są intencje seniora Odo. Włączył się do rozmowy starszy prowincji Ibe. Intencją całej rady jest doprowadzenie do zachowania dziedzictwa Ioni, do przetrwania. Nie mamy sił ani środków do walki, która z góry skazana jest na porażkę, a ceną będzie krew naszych ludzi. Poza heroiczną śmiercią są ważniejsze zadania, które musimy zrealizować. Karma skarciła się w myślach, źle poprowadziła rozmowę, dała się wypuścić i straciła cenne punkty w tej grze.
Seniorze Ibe, jestem przekonana o dobrych intencjach wszystkich osób, które teraz znajdują się w tej sali. Ale uważam, że są różne drogi do osiągnięcia tego celu, podobnie jak wiele dróg prowadzi do oświecenia. Doskonale znam sytuację i wiem jedno. Noxus posłucha tylko argumentu siły. Południowe prowincje spłynęły krwią. Na Galerin spalono żywcem namiestnika wyspy wraz z rodziną. W prowincji Ibe Singed dopuścił się ludobójstwa. Podobnie postąpiono z mieszkańcami rodzinnych włości generała Yi. Czy sądzicie, że można z takimi ludźmi rozmawiać o pokoju?
Sala narad wypełniła się szeptami. Seniorzy wymieniali uwagi, jednak starszy prowincji Ibe nie dawał za wygraną. Działania Noxjańczyków są niewybaczalne, Karmo, ale można zrozumieć, co stało za nimi.
manifestacja siły, determinacji oraz grozy. Swain dokładnie to zaplanował, po to, aby... Karma nie wytrzymała i przerwała wypowiedź seniora. Nie miała prawa tego uczynić, zwłaszcza w gmachu przodków, ale postanowiła postawić wszystko na jedną kartę.
Po to, aby złamać ducha walki, zniszczyć determinację, wmówić nam, że świat się skończył, a jedyne, co nam pozostaje, to bezwarunkowa kapitulacja, która być może pozwoli nam przetrwać. W łańcuchach będziemy dumnie dążyć do oświecenia. To są mrzonki, seniorze Ibe.
Salę wypełniała martwa cisza. Senior Ibe nie wierzył, że karma weszła mu w słowo i stał całkowicie zaskoczony. Promienie słońca wpadały przez otwarty sufit i przecinały półmrok sali. Karma miała wrażenie, że czas się zatrzymał. Teraz albo nigdy. Czuła strach seniora Ibe. On musiał widzieć, co uczynił Singed. On się po prostu boi.
Zgadzam się tylko z jednym, co zostało powiedziane przez starszego prowincji Ibe. Wszystko, co dzieje się na naszych wyspach, jest rezultatem planu, który wykiełkował w umyśle Swaina. Tu nie ma przypadków, a celem jesteśmy my. Nasza wiedza, nasze zasoby i nasze dziedzictwo. Używając słów przedmówcy, teraz nasza kolej, żeby zamanifestować moc i siłę. Noxus zrozumie tylko takie argumenty. W każdym innym przypadku będziemy traktowani jak ofiary, które bezkrytycznie zaakceptowały swój los.
Jak chcesz tego dokonać? Czy przyjmiesz na siebie odpowiedzialność za cały nasz lud? Czy potrafisz udźwignąć to brzemię? Karma odzyskała panowanie i kontrolę nad sobą. Była zaskoczona, że nie utrzymała emocji na wodzy. Skłoniła głowę przed seniorem Ibe.
Tak.
Jej głos brzmiał majestatycznie i spokojnie.
Jeśli księżna chce objąć stanowisko pierwszej wśród równych sobie, musi udowodnić, że jest na to gotowa. Musi udowodnić, że jest godna tej odpowiedzialności. Inaczej Rada nie zaakceptuje jej przewodnictwa.
Salę wypełnił stary, chrapliwy głos. Karma obróciła głowę w kierunku seniora prowincji Uze. Starszy mężczyzna o wysuszonej jak pergamin skórze był mistrzem ceremonii i protokołu. Wiedziała, że ma rację. Potrzebowała Zjednoczonej Rady i współpracujących prowincji. Według prawa nie była członkiem Rady. Aby nim zostać, musiała przejść szereg prób, których pozytywne ukończenie dawało szansę na objęcie godności seniora. Nie mówiąc już o próbach prowadzących do zaszczytu przewodniczącego Rady, czyli pierwszego wśród równych sobie.
Zgadzam się. To są mądre i uczciwe słowa. Tylko w ten sposób mogę was przekonać i zjednoczyć. Jednak nie mamy aż tyle czasu. Dlatego zamiast próby pokory wybieram próbę poświęcenia.
Sala ponownie wypełniła się szeptami. Próba poświęcenia była najcięższym testem i wymagała od śmiałka gotowości do zapłacenia najwyższej ceny – własnego życia. Karma wiedziała, że to bardzo ryzykowne, ale była w punkcie bez odwrotu. Rzuciła na szalę wszystko, co miała. Tylko tak mogła przekonać Radę do siebie.
Niech tak będzie!
Usłyszała ponownie głos starca z prowincji Uze.
Jeśli udowodnisz, że jesteś gotowa poświęcić własne życie dla oświecenia, to Rada przyjmuje twoją honorową ofertę i wyznacza ci 2 dni na sprostanie temu wyzwaniu.
Karma pokłoniła się Radzie i wyszła z sali narad. Ojciec Księżyc już od dawna objął nieboskłon w swoje władanie. Karma siedziała na jednym z wielu tarasów gmachu przodków i spoglądała na swoje ukochane miasto. Placidium nie spało. Wszędzie paliły się ogniska, przy których kłębili się uciekinierzy. Czuła strach. Swój i miasta. Nie wiedziała, co jest gorsze, ale wiedziała, że musi działać. Próba poświęcenia będzie środkiem do osiągnięcia celu, a ten trzeba zrealizować za wszelką cenę. Zaciągnęła się zapachem kwitnących wiśni. Raz jeszcze przypomniała sobie stolicę z czasów jej świetności. Daleko od wojny, rzezi i niezgody. Być może na tym polega droga do oświecenia. Zadawała sobie to pytanie, ale nie znała odpowiedzi. Raczej próbowała sama siebie przekonać. Bezskutecznie. Usłyszała kroki i wiedziała, kto nadchodzi. Soraka stanęła w drzwiach. W wysoka, smukła postać w białych szatach opadających do podłogi, które wściekle korespondowały z fioletową cerą i lśniącymi złotem oczami. Opierała się na lasce zakończonej symbolem księżyca. Biła od niej aura spokoju i boskości. Obcowanie z Soraką było mistycznym przeżyciem.
Witaj, dziecko gwiazd.
Wstała i pokłoniła się.
Witaj, księżno. Stawiasz swoje życie w grze, której zasad nie rozumiesz. To przejaw bohaterstwa czy desperacji?
Soraka lekko skinęła głową.
Jedno i drugie. Choć zamiast bohaterstwa użyłabym słowa poczucia obowiązku.
Delikatnie się uśmiechnęła.
Dlaczego zakładasz, że twoje poczucie obowiązku jest istotniejsze niż poczucie obowiązku starszyzny? Skąd pewność, że twoja ścieżka nie doprowadzi ciebie i całej Joni do zguby?
Zapytała, a jej oczy rozbłysły się złotą poświatą.
Gdybym miała pewność, że decyzja Rady jest lepsza, bez słowa bym ją zaakceptowała. Jednak nie mam takiej pewności. Co więcej, Rada też jej nie ma, więc obie drogi wydają się równie niebezpieczne, co zachęcające.
Soraka uśmiechnęła się i podeszła do Karmy, kładąc dłoń na jej ramieniu.
Gdybym nie przypuszczała, co chcesz zrobić, uznałabym, że twoja pewność siebie zmienia się w butę. Jednak wiem i czuję, że jesteś gotowa poświęcić wszystko, żeby zjednoczyć Radę. Pozwól, że ci pomogę. Skąd wiesz, co chcę zrobić?
Karma była zaskoczona i nie ukrywała tego.
W końcu jestem dzieckiem gwiazd, czyż nie? Jesteś pragmatyczna, Karmo. Twoja decyzja o próbie poświęcenia to nie akt desperacji, ale zaplanowanej strategii. Znasz Radę. I wiesz, jak można postawić ją pod ścianą. Wiem, że wszystko masz ułożone, teraz musisz ich przekonać. Żeby tego dokonać, potrzebujesz sprzymierzeńców, którzy cię poprą i będą namacalnym dowodem starszyzny, że reprezentujesz siłę.
Tym razem Soraka się uśmiechnęła, obnażając białe zęby. Soraka podeszła do balustrady tarasu i wyciągnęła dłoń, wokół której zawirowały płatki kwitnącej wiśni. Karma oglądała spektakl, nie mogąc wyjść z podziwu.
Nie wiem tylko, w jaki sposób chcesz zwerbować sojuszników i kim oni będą.
Rozłożyła palce i białe płatki odleciały w dal.
Spróbuję dotrzeć do wszystkich. Obiecam im, co będą chcieli, ale w zamian muszą stanąć do walki z Noksjańczykami.
Odparła Karma.
Zaciągniesz długi, których może nie będziesz potrafiła spłacić, księżno. Tym będę martwić się później. Jeśli mi się nie uda, Jonia zostanie rozgnieciona okutym butem Noxus. Wówczas nic nie będzie miało znaczenia. Nie próbuj mną manipulować. Jestem po twojej stronie i chcę ci pomóc. Rozumiem, jakie chcesz podjąć działania, ale nie wiem, jak chcesz ich dokonać w ciągu 2 dni. Znasz legendę o królu rzeki?
Soraka obróciła się do niej z nieukrywanym przerażeniem w oczach.
To nie jest legenda, księżno. Tam Kench jest istotą spoza tego wymiaru. Nie wiesz, na co się porywasz.
Pierwszy raz w jej głosie usłyszała zdenerwowanie.
Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Ale tylko on jest w stanie doprowadzić mnie do osób, których szukam i potrzebuję. Nie mamy wiele czasu.
Nie chciała, żeby w jej głosie pojawił się smutek.
Zdajesz sobie sprawę z ceny, jaką przyjdzie ci zapłacić za jego przysługi? On nigdy nie robi nic za darmo. Nie mamy wyjścia, a ja podjęłam już decyzję. Jestem gotowa zapłacić tę cenę.
Karma spojrzała w złote oczy Soraki.
Bez względu na jej wysokość? Uwierz mi na słowo, śmierć wcale nie jest najgorszym scenariuszem.
Dziecko gwiazd nie spuszczało z niej oczu.
Cena nie gra roli, liczy się efekt końcowy.
Odpowiedziała Karma.
I tak bohaterska księżna rzuciła wyzwanie tam Kenchowi, kładąc na szali swoje życie. Jednak przy wsparciu dziecka gwiazd potwór ugiął się przed szlachetnym sercem Karmy i wykonał wszystkie zadania, które mu nakazała.
Starzec uśmiechnął się, a grupa dzieci z otwartymi buziami spijała słowa z jego ust. Ogień wesoło huczał w palenisku i wypełniał izbę blaskiem i ciepłem, które chroniły domowników,
przed mroźnym wieczorem i zamiecią, która szalała za oknem.
Oj, San, co było dalej?
Czy król rzeki wystraszył się i faktycznie nic nie zrobił księżnej?
Czy udało się przekonać
radę? Opowiadaj dalej!
Dzieci przekrzykiwały się wzajemnie, a dziadek uśmiechał się do nich, popijając z czarki.
Jutro opowiem wam dalszą część historii. Teraz czas się kłaść spać.
Starzec udał, że grozi im palcem. Po chwili do izby weszła matka i wyprowadziła dzieci. Oj, San został sam wraz z głową domu, który w milczeniu przysłuchiwał się opowieści, ale na jego twarzy próżno było szukać uśmiechu.
Takeshi-san, to tylko legenda, ale przecież król rzeki nie mógł się wystraszyć. Oświecona karma musiała zapłacić straszną cenę.
Synu, nawet nie wiesz jak straszną. Gdy wypluł ją nam pod nogi, upadłem na kolana szlochając jak dziecko. To był strzęb ludzkiego mięsa.
Starzec nawet nie próbował ukryć łez, które spływały mu po umęczonej twarzy.
Uderzenie otwartą dłonią o taflę wody. Raz, dwa, trzy. Blask ojca księżyca odbijający się we wzburzonej wodzie. Pieśń roznosząca się w ciemności. I znów uderzenie w wodę. Jak pukanie. Czy rzeka może mieć drzwi? Raz, dwa, trzy. Słowa płynące wraz z nurtem. Srebrzysty blask księżyca, karma stojąca w rzece układa dłonie w gesty prastarego rytuału. Zrywa się wiatr, dłonie uderzają o taflę, krople wody unoszą się w powietrzu, nurt przybiera na sile, w dłoni karmy pojawia się sztylet. Raz, dwa, trzy, ostrze przecina dłoń, krew miesza się z wodą. Raz, dwa, trzy, nurt rzeki szaleje, karma ledwo stoi na nogach, inkantując pieśń. Z odmętów kłębiącej się wody pojawia się postać. Tam Kenich przybył.
Rzeka wystąpiła z koryta i zalała pobliskie łąki. Olbrzymia, owalna postać na kolumnowych nogach wyszła na brzeg. Strugi wody znaczyły każdy jej krok. Nieproporcjonalna głowa, której centralną część zajmowała paszcza wypełniona rzędem ostrych kłów, wyglądała zarazem przerażająco, jak i groteskowo. Ciemna, oślizgła skóra i długie wąsy, które były częścią ciała potwora, uzupełniały postać. Dwie grube łapy były zakończone pazurami. Ogromna ropucha, pomyślała karma. Tam Kench przyglądał się jej przez chwilę. Czuła na sobie jego pozbawione źrenic żółte ślepie.
Niech ojciec księżyc zawsze oświetla twe ścieżki.
Tam Kench pokracznie się pokłonił. Jego głos dochodził jakby spod powierzchni wody. Był ciężki i ostry, ale nie można było w nim wychwycić groźby.
Witaj, królu rzeki. Cieszę się, że zechciałeś przybyć na moje wezwanie.
Karma nie chciała zdradzić zdenerwowania. Jęzor tam Kencha wysunął się i z mlaśnięciem oblizał dolną część paszczy. Karma odruchowo drgnęła. Ten teatralny gest był obrzydliwy i przerażający, ale wiedziała, że to dopiero początek.
Jakże mógłbym odmówić tej, która zapukała we wrota rzeki? Tej, która wiedziała, jak to zrobić, nie wzbudzić gniewu króla? Jestem pod wrażeniem. I z ochotą przyjmuję zaproszenie.
Ogromna łapa zawinęła jeden z wąsów na paluch. Ten niczym węgorz wił się i okręcał dalej wokół nadgarstka.
Zaproszenie?
Karma z niepokojem spojrzała w żółte ślepia.
Oczywiście, inaczej bym nie przybył, ale twoja krew... Książęca krew była taka słodka. Chcę więcej, po to przybyłem.
Tam Kench zrobił zaskakująco szybki wypad w kierunku karmy,
rozchylając ogromną paszczę, wyrzucił przed siebie obrzydliwy jęzor, który niczym batem zawinął w powietrzu i pchnął nim w Karmę. To było szybkie jak mgnięcie oka. Karma nie zdążyła zareagować, kiedy jęzor owinął się wokół niej i ją unieruchomił. Był jak cuchnąca macka, nabrzmiała i ociekająca śluzem, pokryta wypustkami i naroślami, pulsowała, jakby żyła swoim życiem. Karma poczuła mdłości. Noc rozbłysnęła blaskiem tysiąca gwiazd. Wokół Karmy zalśniło srebrzyste światło, a jęzor zasyczał. W powietrzu uniósł się obrzydliwy smród palącego się ciała. Wrzask tam kęcza był niewyobrażalny. Jęzor natychmiast się odwinął i wrócił do paszczy. Karma zwymiotowała, padając na kolana, kątem oka dostrzegając postać w bieli z oczami rozżarzonymi złotem.
To nie było zaproszenie, król rzeki. Nie myl nieba z gwiazdami odbitymi na powierzchni stawu.
Wysyczała Soraka, a jej głos, choć był szeptem, przewalił się przez dolinę z mocą huraganu. Tam kęcz zawarczał i obrócił się w stronę Soraki. Zamlaskał i zasyczał, rozkładając łapy. W tym samym momencie zerwał się wiatr i trzciny położyły się pod jego naporem. Rzeka zamieniła się w gotującą kipię. Karma miała wrażenie, że to nie jest już normalna rzeka, tylko prarzeka, matka wszystkich strumieni, która przetaczała się przez wszystkie światy, a potwór był jej królem. Soraka uniosła różdżkę, która zapłonęła blaskiem. Rozpoczęła inkantację. Karma miała wrażenie, że gwiazdy zaczynają pulsować w rytmie cichego śpiewu. Oczy dziecka gwiazd zalało płynne złoto, którego to świata rozlewała się na całą twarz. Tam kęcz podniósł łapy i wycharczał coś w niezrozumiałym języku. Jak na komendę trzcinę się rozstąpiły, a spośród nich zaczęli wypełzać topielcy. Dziesiątki, setki, tysiące? Karma miała stać się świadkiem pojedynku istot, które są o stokroć potężniejsze od ludzi, ale nie mogła do tego dopuścić. Potrzebowała tam kęcza i jego zdolności. Bała się, ale decyzja została podjęta. Usłyszała własny głos. Cena nie gra roli, liczy się efekt.
Przestańcie!
Zatoczyła się, próbując wstać.
Potrzebuję twojej pomocy, król rzeki. Nie zapraszałam cię. To było wezwanie. Chcę zawrzeć z tobą umowę.
Odór gnijących ciał przybrał na sile. Armia istot, które zakończyły swój żywot w prażece, stała nieruchomo, kołysząc się na kończynach. Ich ciała były w różnych stadiach rozkładu, jednak najbardziej przerażające były oczy. Mętne, białe i pozbawione źrenic.
Pęka gwiazd! Pożarłbym twoje serce i wyssał oczy! A resztę zostawił moim niewolnikom, którzy tak licznie stawili się na moje wezwanie. Jednak śmiertelna chce się układać, to niech tak będzie. Tak nakazuje zwyczaj. Ostatecznie zawsze mogę cię wypatroszyć później. Bękarcie!
Księżna spojrzała na Sorakę, oblaną majestatycznym blaskiem z oczami wypełnionymi płynnym złotem. Lekko unosiła się nad ziemią. Biła od niej niewiarygodna moc i potęga. Wyglądała jak śmierć we własnej osobie. Nigdy już nie zapomni tego widoku.
Skoro mamy ustalone warunki naszego spotkania, to doprowadźmy je do końca.
Soraka wbiła różdżkę na ziemię i stanęła obok. Złoto zastygło w jej oczach, formując się w źrenice. Tam kęcz skinął głową i wyknął krótki gest. Topielcy w zatrważającej ciszy wrócili do rzeki. Po chwili wiatr rozwiał odór ich ciał. Karma odzyskała rezon.
Podobno potrafisz dotrzeć do każdego miejsca, do którego zapragniesz.
Zaczęła Karma.
Byłem wszędzie i mogę trafić dokądkolwiek zapragnę. Ale to zależy od warunków umowy.
Chcę trafić w kilka miejsc, do kilku osób. Pomóż mi, a nie minie ci nagroda.
Nagroda, powiadasz?
Paszcza króla rzeki wykrzywiła się w grymasie, który z pewnością był uśmiechem.
Przejdźmy zatem do nagrody. Co mi oferujesz, księżno?
Co będzie godną nagrodą dla króla rzeki? Czego oczekujesz?
Soraka drgnęła, przeczuwając najgorsze.
Ciebie!
Wskazał pazurem na Karmę.
Twojej krwi, twojego cierpienia, to będzie zapłata za moją usługę.
Karma stała wyprostowana, rozumiała implikacje tego żądania. Mogła nie podołać tej próbie, mogła nie dotrwać do końca, wówczas Ionia będzie zgubiona, a jej ofiara pójdzie na marne. Ojciec Księżyc ukrył się za chmurami. Karma czuła się zupełnie osamotniona. Spojrzała na Sorakę, która stała oparta o różdżkę i przecząco kręciła głową. Srebrzyste łzy przetaczały się po jej fioletowej twarzy. Tam Kench wybuchnął śmiechem i ruszył w kierunku Karmy.
Powiedz to! Powiedz!
Jednak żółte ślepia nie były skierowane na Karmę. Król rzeki świdrował wzrokiem Sorakę, napawając się jej cierpieniem. Minął sparaliżowaną Karmę i stanął naprzeciwko Dziecka Gwiazd. Górował nad nią dwukrotnie. Soraka spojrzała w jego oczy, wiedząc, że wygrał. Zyskał zdecydowanie więcej niż zamierzał.
Jeśli ją zabijesz, zrzucę niebo na twój łeb, plugawco.
Zabijesz? To byłoby zbyt proste. Ona przeżyje, żebyś mogła żyć z brzemieniem jej cierpienia. Pękacie! W każdym momencie, gdy będzie płacić za moje usługi, wiedz, że jej udręka będzie muzyką skomponowaną specjalnie dla ciebie.
Zgadzam się.
W powietrzu wybrzmiał szept Karmy. Król wyszczerzył kły. Oczy rozbłysły mu żółtym, chorobliwym blaskiem.
Wsłuchuj się w ciemność, pękacie! Niebawem popłynie melodia bólu, strachu i przerażenia! Wszystko specjalnie dla ciebie!
Mlasnął i wysunął jęzor odwrócony z paszczy. Świat wiruje w nieskończonym pędzie. Jest to kruchem porwanym przez nurt prażeki. Słyszy śmiech tam Kencha, mówi coś do niej. Nie czuje podłoża, jakby unosiła się w powietrzu. Dokąd, księżno? Jego głos jakby dobiegał ze ściany, jest zniekształcony i mało zrozumiały. Uderzenie w wodę. Raz, dwa, trzy. Jak zaklęcie, ale tutaj nie jest to potrzebne. Słyszy głos Soraki. Stawiasz swoje życie w grze, której zasad nie rozumiesz. Teraz rozumiała. Ta gra toczyła się między nimi. Wykorzystał ją, żeby zemścić się na Dziecku Gwiazd. Ona to umożliwiła.
Gdzie chcesz się udać, Karmo?
Nie ma czasu na pojmowanie rzeczy niepojętych. To gra półbogów, nie ludzi. Czas wracać do Ioni. Musi walczyć. Księżna dławi się wodą wypełniającą jej usta. Słyszy śmiech. Bawi się nią. Nagle wszystko się uspokaja. Może mówić.
Chcę dotrzeć do mistrza Yi.
Odpowiada stanowczo.
Zatem ruszajmy z prądem, księżno. Ale zanim to nastąpi, czas opłacić podróż. Ja zawsze wymagam zapłaty z góry.
Coś oślizgłego unieruchamia jej ręce i nogi. Odchyla głowę i jego twarz. Jęzor owija się wokół szyi. Liże ją. Czuje nadchodzące torsje. On jej smakuje.
Czas zacząć się bać, Karmo. Nie będę kłamał. Będzie bolało. Bardzo. Krzycz, wrzeszcz. Niech cię usłyszę.
Nagle świat wybucha karminowym błyskiem. Fala bólu zalewa jej ciało. Wrzeszczy, widząc jak tam Kench wyszarpuje jej kawałek uda. Ledwo idzie, zatacza się i wyje z bólu, czując ranę. Nie krwawi, nie umrze. Zapewnił ją i przysiągł, że utrzyma ją przy życiu. Ale ból będzie odczuwać. O tak, ból będzie odczuwać każdym skrawkiem swojego ciała. Mlaśnięcie krutowaty ozór na jej policzku. Zniszczony człowiek, pochylony nad dzbanem wina, bez życia, bez wiary, złamany. Generał armii Ioni jest cieniem człowieka, ale żyje. To jest najważniejsze. Jest nadzieja. Widzi ją. Widzi króla rzeki. On rozumie. Poświęcenie tej kobiety do niego przemawia, choć jest wołaniem w kanionie, który odbija krzyk wielokrotnym echem. Nie rozumie sensu, ale rozumie ból i poświęcenie. Nie pamięta nic z rozmowy. Może żadnej nie było. Spogląda na swoją twarz odbijającą się w górskim strumieniu. Twarz starca, zniszczonego życiem, bez godności, bez chwały, strzęp człowieka. Słyszy wciąż jedno powtarzające się zdanie.
Jeszcze nie dokonałeś zemsty, mistrzu. Czas wrócić do domu i pogrzebać bliskich. Wróć i przepędź debony z naszego domu, błagam cię.
Zanurza głowę w lodowatej wodzie, czując jak zimno wdziera się w każdy zakamarek jego czaszki. Wrzeszczy pod wodą, masywne bąble powietrza uciekają na powierzchnię. Krzyczy do niej, krzyczy do nich.
Gdzie teraz moja księżna?
Król rzeki przygląda jej się uważnie. Świat nadal wiruje, jakby spadali z wielkiego wodospadu. Tylko twarz oprawcy stoi w miejscu. Nawet się uśmiecha zachęcająco. Karma czuje skurcz w żołądku. Wie, że to kłamstwo. Czuje nadal ból w udzie i mało nie wymiotuje na myśl o kolejnym, ale przełyka gorycz.
Kinku.
Wyśmienicie.
Ból nadchodzi bez uprzedzenia. Karma krzyczy jak opętana. Kęcz odgryza jej palce stopy. Księżna kwili jak dziecko spoglądając w gwiazdy spod powierzchni wody. Wojownicy cienia spoglądają na nią. Nie rozumieją skąd się tu wzięła, ale rozumieją próbę poświęcenia. Równowaga jest najważniejsza. Teraz została zakłócona. Brak równowagi oznacza chaos. Ionia tonie w chaosie i zagładzie. Kinku nie może stać z boku. Góruje nad nią wysoka postać, której twarz zakryta jest maską. Słucha jej słów, które przerywane są skowytem bólu. Nie może jej odmówić odwagi. Zaczyna rozumieć, kim jest księżna. Wymienia kilka zdań z towarzyszami. Kobieta i Jordl lekko się kłaniają Szenowi. Następnie cała trójka kłania się karmie. Zakon dołączył do wojny.
Jak się czujesz, moja droga? Mamy jeszcze tyle miejsc do odwiedzenia.
Karma jest jak w amoku. Straciła poczucie czasu. Nie wie, czy jest dzień, czy noc. Nie wie, gdzie jest. Drży. Spazmatycznie łyka powietrze. Nawet nie z bólu, tylko z przerażającego strachu przed kolejnymi torturami.
Niebiańska forteca.
Dławi się i czuje, jak słowa z trudem wydostają się na zewnątrz.
Oczywiście. Jednak zanim się tam udamy, czas opłacić podróż.
Zamyka oczy. Kuląc się w przerażeniu, czuje jego jęzor pełzający po swoim ciele. Czeka na ból. Przerażenie odbiera jej mowę. Nie ma siły krzyczeć. Tylko czeka. No dalej, skurwielu! Czyń swoją powinność. Kłapnięcie paszczy tuż przy jej twarzy i nic. Żadnego nowego bólu. Słyszy tylko śmiech. Ty chory skurwysynu! Z trudem łapie powietrze, czując jak panika przejmuje kontrolę nad jej ciałem. Woda wlewa się jej do ust, oczy zachodzą mgłą. Blask księżyca rozprasza się w mętnej wodzie.
Ta podróż jest na mój koszt.
Porusza się jak we śnie. Co chwilę upada. Świat tańczy przed jej oczami. Rozmazuje się. Łzy same płyną. Nawet nie stara się ich ukryć. Co chwilę robi przystanek, żeby złapać oddech. Zbiera myśli. Musi się przygotować do rozmowy. Żeby tylko tak strasznie nie bolało. Syndra obserwuje zaszczutą karmę. Nienawidzi słabości. Ona ma przewodzić i oni? Zabicie jej byłoby takie proste. Jednak coś w niej dostrzega i rozumie istotę jej siły. Podobnie jak ona, księżna, wystąpiła przeciwko zidiociałej starszyźnie. Ponosi olbrzymie konsekwencje, ale nie cofnie się przed niczym. Może zbyt pochopnie ją oceniła. Siła charakteru rzeźbi wszechświat. Osoby pozbawione siły woli nic nie osiągną. Syndra mruży oczy, dostrzegając tytaniczną wolę ukrytą w okaleczonym ciele. Tylko dzięki niej jeszcze żyje. Karma bełkocze, starając się przekonać mistrzynię mocy. Syndra wie, że uzyska wszystko, czego zapragnie. Wypowiada swoją cenę. Księżna przymyka oczy, odrzuca w niebyt ból i strach. Musi podjąć decyzję. To gra znaczonymi kartami, a ona nie może się wycofać. Zgadza się. Syndra uśmiecha się, splatając dłonie. Wokół niej tańczy rozszalała moc.
Wybucha histerycznym śmiechem. Świat wiruje, rzeka unosi ją w dal. Ból ustępuje miejscami szaleństwu. Traci kontrolę. Jeśli jej duch się złamie, to nic nie będzie miało już znaczenia. Żywioły tańczą po liniach nieskończoności. Duch jest przewodnikiem. Sięga w doskonałość, szukając ocalenia. Udaje się na tyle, żeby nie oszaleć. Przynajmniej nie teraz.
Dokąd teraz? O, jak się...
Klasztor Shujin.
Eksplozja bólu. Wycie, szaleństwo, wyszarpany płat ciała z pierści. Struga krwi miesza się z wodą. Krople niczym szmaragdy toną w odmętach prażeki. Żywioły oszalały. Linie nieskończoności zostały przerwane. Duch przewodnik zniknął w otchłani. Teraz karma zaczęła staczać się w momenty szaleństwa. Wrzeszczy spoglądając na swoje ciało. Nie musiała nic mówić. Mnisi stali wokół niej i nie chcieli jej wypuścić. Nie chcieli jej pozwolić wrócić do króla rzeki. Grupa rozstąpiła się. Stanął przed nią potężny mężczyzna, który wzrostem mógłby równać się z Tamkęczem. Udyr, zwierzęca wściekłość, oczy płoną mu prawdziwym ogniem.
Nie! Proszę! Błagam! Muszę wracać!
Niesie ją na rękach w kierunku rzeki. Promienie Matki Słońce padają na nich. Wisi bezwładnie na jego rękach. Czuje się jak mała dziewczynka. Stalowe mięśnie drgają pod jego skórą. Czuje jego wściekłość, ale on nie może jej pomóc. Zawarła umowę. Król rzeki czeka. Mnisi stawiają się na wezwanie swojej księżniczki. Dzięki jej cierpieniu zbliżyli się do oświecenia jak nigdy wcześniej. Ciemność jest zamknięta w swoim umyśle, jak w małym, ciemnym pomieszczeniu. Jeśli go opuści, to oszaleje. Słyszy głos. To Tamkęcz. Pyta się o dalszy punkt podróży. Prosi, zachęca. Karma myśli tylko o komnacie, w której się znajduje. Cisza. Tam za drzwiami czai się szaleństwo i ból. I Jonia uchyla wrota do komnaty. Białe światło wdziera się do środka, rozpraszając ciemność. Wraz z nim nadchodzi ból i krzyk. Od dłuższego czasu w izbie panowała zupełna cisza. W palenisku dopalały się polana drew. Na zewnątrz był wiatr i sypał śnieg. Obaj mężczyźni siedzieli wpatrzeni w ogień. W końcu odezwał się Takeshi-san.
Staliśmy na warcie tuż przy brzegu rzeki. Wszędzie płonęły ogniska. Księżnej nie było blisko 2 doby. Kapitan Irelia organizowała obronę miasta. Armia Noxus była o dzień drogi od Placidium. Starszyzna uznała, że oświecona zginęła. Doszły nas słuchy, że Noxus wyśle posłanców, żeby ustalić warunki kapitulacji. To był czas upadku ducha naszego ludu. Obyś nigdy nie musiał tego przeżywać.
Młody mężczyzna pochłonął się zadumie. Nie chciał przeszkadzać. Wiedział, że ojciec musi przetrawić swoje wspomnienia. Czekał.
W środku nocy zerwał się wiatr. Rzeka oszalała i zaczęła wylewać się z koryta. Wiedziałem, co to oznacza. Staliśmy w formacji bojowej, gotowi do walki, ale gdy go zobaczyliśmy, strach nas paraliżował. Chwilę potem pojawiło się gwiezdne dziecko w asyście naszej pani kapitan. Król rzeki stał na brzegu, bez słowa.
Tamkęcz otworzył paszczę i jęzorem wypchnął z niej ciało.
Nasza podróż dobiegła końca. Zgodnie z obietnicą pozostawiłem ją przy życiu. Cóż, skłamałbym mówiąc, że jest cała i zdrowa.
Król rzeki uśmiechnął się wyzywająco.
Soraka ruszyła biegiem i uklęknęła przy Kari. Jej ciało wyglądało jak kawał mięsa świeżo sprawionego przez rzeźnika. Była zwinięta w kłębek i trzęsła się, skamąc jak szczenik.
Mam nadzieję, że podobała ci się symfonia, którą specjalnie dla ciebie przygotowałem.
Raczej stwierdził, niż zapytał.
Straż!
Irelia sięgnęła po miecz przy pasie. Żołnierze przygotowali się do szarży.
Nie! Stać!
Soraka wstała, opierając się ciężko na różdżce. Żołnierze spoglądali na kapitan, ale Irelia również zamarła z ręką na mieczu.
Umowa została wykonana! Teraz odejdź, król rzeki!
Głos jej drżał, ale nie dała się pochłonąć rozpaczy.
Tylko na tyle ci stać, Benkarcie! Żałosne! W takim razie czekam na kolejne wyzwanie. Rozsmakowałem się w książęcy mięśnie.
Później po prostu odszedł i zniknął w rzece. Staliśmy z niedowierzaniem, spoglądając na strzępy człowieka, który przed nami leżał. Gwiezdne dziecko natychmiast użyło swych mocy, ale miałem wrażenie, że karma już nigdy do nas nie wróci.
Starzec upił kilka łyków z czarki. Twarz miał ściągniętą bólem i smutkiem, ale jego oczy lśniły. Syn wiedział, że ojciec raz jeszcze przeżywa tamtą historię.
Ktoś kiedyś powiedział, że Jonia nie musi mieć armii, ponieważ sami Joniańczycy są armią. Nigdy nie zrozumiałem tego powiedzenia aż do momentu, gdy ponownie ją zobaczyłem. To było niemożliwe, ale jednak się stało. Nie wiem, jakie siły zostały w to wmieszane, ale karma wyruszyła na spotkanie z Nioksianczykami i wówczas zaczęła się wojna.
Matka Słońce nieśmiało wschodziła na nieboskłon, oświetlając Placidium pierwszymi promieniami. Ludzie nie spali, całe miasto przygotowało się do bitwy, która teoretycznie nigdy nie miała nastąpić. Rada przyjęła z ulgą informacje o powrocie karmy, ale księżna nie była w stanie przejąć obowiązków pierwszej wśród równych sobie. Dlatego podjęto decyzję, że należy rozpocząć pertraktację. Zwłaszcza, że poselstwo Noxus ustaliło termin spotkania, które miało rozpocząć się tuż po świcie na przedpolach Placidium. Konie szły stępem, rozbryzgując poranną rosę, która zbierała się na łąkach. Poselstwo stanowiły trzy osoby, starsi prowincji Ibe i Odo oraz chorąży, który trzymał proporzec Ioni. Naprzeciwko stało trzech przedstawicieli Noxus, generał i dwóch żołnierzy. Obok nich wbito w ziemię proporzec Noxus. Główna armia inwazyjna Noxus stacjonowała dzień drogi od Placidium, całkowicie odcinając stolicę od świata. Uciekinierzy skierowali się na północ, gdy rozeszły się wieści o blokadzie miasta. Generał Darius na spotkanie ze starszyzną wysłał swojego dowódcę i dwa bataliony doborowego wojska, które miało zrobić odpowiednie wrażenie na miłujących pokój Ionianiczykach. Blisko 2000 uzbrojonych żołnierzy stało w karnych formacjach, tworząc tło pod negocjacje. Taki pokaz musiał robić wrażenie. I robił. Krople potu spływały po czole starszego prowincji Ibe. Jego zadanie było proste. Miał poddać kraj z gwarancją pokojowej okupacji, czyli natychmiastowego zaprzestania mordów na ludności cywilnej. Im bardziej zbliżał się do wysłanników Noxus, tym bardziej to zadanie wydawało mu się absurdalne. Zaczynał żałować, że nie zgadzał się z karmą, ale teraz było już na to za późno.
Stałem na murze i spoglądałem w dal. Widziałem część armii Noxus. Była tym, czym my z pewnością nie byliśmy, ale na bogów chciałem walczyć. Miasto chciało walczyć. To był jedyny słuszny wybór. Być może byłaby to ostatnia decyzja w naszym życiu, ale przynajmniej umieralibyśmy jako wolny naród.
Takeshi-san wstał od stołu i pomimo wielu lat jego postawa była nienaganna. Przeszedł kilka kroków i zbierał myśli. Krew w nim buzowała, wrzał, tak jak wówczas na murze.
Nasze poselstwo gięło się w pokłonach. Widziałem twarz generała Noxus. Był zdegustowany.
Widziałem to, synu. On się nami brzydził. Brzydził się uległością, naszym strachem i naszą postawą. To mu uwłaczało, gdy nasi starsi prosili go o pokój.
Obrócił się do syna, jego twarz stężała. Przymknął oczy, jakby próbował cofnąć się w czasie.
Generał Darius nawet się nie pofatygował. On wiedział, że starszyzna nie będzie dążyć do wojny, a to było sprzeczne z planem, który stworzył wielki taktyk. On nie mógł do tego dopuścić, ale my wówczas o tym nie wiedzieliśmy.
Starzec wyprostował się na tle płonącego kominka. Cień wypełniał całe pomieszczenie. Syn słuchał zafascynowany, jakby ktoś opowiadał stare legendy o bohaterach. Ojciec pierwszy raz w życiu zdecydował się dokończyć tę historię.
Gdy Jonia traciła godność, jej przedstawiciele padli na kolana przed poselstwem Noxus. Placidium westchnęło. Na murach podniosły się krzyki niedowierzania i konsternacji. Wówczas zobaczyłem, jak z miasta wyjeżdża jeden jeździec. Koń niemal uniósł się w powietrzu, gdy cwałem przecinał błonia. I wówczas poczułem coś, czego nigdy nie zapomnę.
Syn, jak zahipnotyzowany, patrzył na ojca, któremu po twarzy spływały ogromne łzy.
To była nadzieja, synu.
Głos zaczął mu się łamać. Sylwetka się przygarbiła, gdy przeżywał ten moment raz jeszcze.
Wszyscy na murze byliśmy świadkami oświecenia, które cwałowało przed nami. Jego blask wypełnił nasze dusze. Mogliśmy wszystko. Nie było rzeczy niemożliwych.
Ogłuszający pęd wiatru mało nie zrzucił jej z siodła. Dłonie kurczowo zacisnęła na wodzach. Głęboki, jednostajny oddech. Starszyzna padająca na kolana przed generałem armii Noxus. Karma nie czuła niczego. Oderwała się od swojego ciała. Wokół tęczyły żywioły, a duch prowadził je po liniach nieskończoności. Dotknęła oświecenia, ale nie zrozumiała go. Dzięki temu mogła wyrwać się z gmachu przodków i dołączyć do starszyzny. Teraz nie czuła bólu, choć wiedziała, że stan, w którym się znajduje, nie potrwa długo. Zapadnie się w sobie, a żywioły pożrą jej duszę. Jeszcze nie jest gotowa sięgnąć po oświecenie, ale teraz czuła nirwanę, euforię, moc samą w sobie. Jakby centrum wszechświata zaczynało się i kończyło tu i teraz. Słyszała szum strumieni i rzek, czuła wilgoć ziemi, zapach porannej bryzy, ciepło promieni matki słońca, którą niemal mogła dotknąć. Ból, strach i rany nie miały znaczenia. Karma odcięła je, zawieszając w próżni. Jako oświecona nie musiała bać się niczego. To raczej jej powinni się bać. Starsi padli na twarz, całując stopy generała, który wybuchnął śmiechem. Ta maskarada miała się ku końcowi. On to wiedział, oni jeszcze nie. Nie dostrzegł pędzącej księżnej, nie słyszał błagalnych szeptów starszych, którzy byli gotowi zrobić wszystko, żeby ocalić kraj. Nie wiedzieli, że od początku byli skazani na śmierć, a poseł bawi się ich kosztem. Generał kopnął w twarz klęczącego mężczyzny i sięgnął po topór. Żołnierze dobyli miecz i pchnęli chorążego. Ostrza przeszły ciało żołnierza na wylot. Topór zatoczył łuk i spadł na starszego prowincji Ino. Ostrze zdruzgotało klatkę piersiową. Starszy prowincji Odo nie wierzył własnym oczom. Błąd! Kopnięcie połamało mu żebra. Następne zmiażdżyło czaszkę. Chorąży osuwał się na ziemię, wciąż trzymając sztandar Ioni. Umierał, ale obiecał sobie, że symbol Ioni nie upadnie na ziemię. Żywioły oszalały. Ziemia pod nią zadrżała, gdy wyła konia i zeskoczyła zwinnie z siodła. Wiatr huczał jej w głowie, a oczy płonęły żywym ogniem. Linie nieskończoności biły się w spazmach, gdy na jej oczach umierali starsi. Nad dłoniami niósł się ryb, gdy karma uwalniała z siebie moc żywiołów. Duch pozwalał jej widzieć się wokół nich, muskać, czuć się na sobie, tańczyć z nimi. W tej chwili księżna była panią żywiołów, ich kochanką. Nic nie mogło równać się z jej potęgą. Słup ognia wystrzelił wprost w poselstwo Noxus. Nad dłoniami przewalił się huragan, który zwalił z nóg większość doborowych oddziałów armii inwazyjnej. Karma wrzeszczała w ekstazie, gdy oba żywioły zaczęły przyjmować kształty legendarnych istot. Tych samych, które znajdowały się na sztandarze w rękach martwego chorążego. Wokół niej krążył smok.
Ludzie wyli, rozumiesz? Wyli, wrzeszczeli, ryczeli jak bestie. Ona obudziła w nich dumę, ona obudziła w nich godność i wiarę. Symbole Joni ożyły na naszych oczach, budząc przerażenie i popo w szeregach Noxianczyków. To był czas łowców, drapieżników, bestii. Nie chcieliśmy już pokoju, chcieliśmy ich krwi, flaków, chcieliśmy pożreć ich duszę. Ona uczyniła z nas potwory i na bogów, to nam się podobało. Mieliśmy swoją wojnę do wygrania, choć wówczas nie mieliśmy pojęcia, z czym przyjdzie nam się mierzyć.
Starzec usiadł przy stole i wychylił zawartość czarki.
Jednak w tej jednej, onirycznej chwili czuliśmy się jak władcy wszechświata. Byliśmy gotowi zabijać i umierać dla niej, bo tak należało. I tak zaczęła się największa bitwa w historii naszego kraju, synu.